Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizować będzie naszą audycję. I cóż, proszę państwa, nie było mnie dobre 6 tygodni, ale to nie leniuchowałem, tylko po prostu położyło mnie. I chciałem tutaj pozdrowić prelegentów, którzy mieli być, nawet zapowiadany w radiu był ojciec Wiesław Łyko, ale okazało się, że nie mógł przyjechać. Również ksiądz Jacek Szczęch, który też, no niestety, rozłożył się. Także witamy księdza Stefana Radziszewskiego, doktora habilitowanego teologii, doktora nauk humanistycznych, proboszcza parafii Kielce Białogon, prefekta kieleckiego Nazaretu i poetę. Witamy, księże.
Szczęść Boże, no księża się rozłożyli, ale ja dzięki Bogu trwam. Bardzo się cieszę.
Czy może ksiądz chce kogoś pozdrowić?
Oczywiście, przede wszystkim pozdrawiam moich parafian z Białogonu, na czele z kościołem domowym panią Beatą, panem Marcinem. Pozdrawiam Nazaret, niezawodne siostry nazaretanki, które pewnie też nas słuchają. Przed chwilą dostałem SMS-a z dalekiej Filadelfii, czyli USA, od pana Piotra. I oczywiście Kazimierza Mała, Włoszczowa, Proszowice, czyli te parafie, z którymi byłem związany. No i myślę, że dalej jestem związany, bo jesteśmy dalej wielką rodziną.
Tak, dziękuję, księże. Również jest z nami pani Lucyna Kojder, zaangażowana w rekolekcję dla wdów domowego kościoła, która już rok temu z nami tutaj była, w studio wtedy. Serdecznie witamy, pani Lucyno.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam z pięknego Rzeszowa, bo łączę się z Rzeszowa. Chciałam dodać, że rekolekcje, których byłam współautorką i współprowadzącą, były nie tylko dla wdów, ale również dla wdowców, bo to... są one po prostu dla osób po stracie współmałżonka. I chciałam pozdrowić wszystkich uczestników dotychczasowych naszych rekolekcji, a było to już 3 edycje od 2017 roku. Myślę, że słuchają i może włączą się potem w rozmowy.
Dziękuję pani Lucyno. No tak, to tak w skrócie, dlatego dla wdów, a poza tym wdów mamy w Polsce 2,5 miliona, a wdowców niecałe 0,5 miliona. Razem 3 miliony osób. Tak. Także to jest potężna ilość ludzi, którą trzeba się zająć, również Kościół, w jaki sposób powinien tych ludzi formować. Temat audycji: wdowieństwo trudem, ale i świadectwem nadziei. To, że trudem, to nie trzeba wyjaśniać, bo na ogół wdowiec nie jest kucharzem, a wdowa nie jest majsterkowiczem od naprawiania wszystkiego w domu, także tych trudów się znajdzie. I braku pomocy wzajemnej, no ale bardziej braku tego, do którego możemy się zwrócić, kto nas zawsze wysłucha, kto nas chce zawsze zrozumieć, kto się do nas uśmiecha, przytuli, który wyszepcze z czułością do ucha nam nasze imię. I tego najbardziej pewnie brakuje, ale nie znaczy, że jego w ogóle nie ma. Jeżeli Pan Bóg stwarza duszę nieśmiertelną, no to ona jest nieśmiertelna. Także żyje tylko już w Bogu. I tak jak kocham moją ukochaną Elę, która była moją żoną, teraz już straciła status żony, bo jest już po tamtej stronie, ale nadal myślę, że się kochamy. I tutaj też moje myśli, myślę, że wszystkich wdów, wdowców kierują się ku temu, żeby do spotkania doszło, czyli dążymy do nieba. I tu jest takie pewne przekierowanie naszego uczucia, bo jeżeli chcemy być w niebie, no to musimy być w dobrej relacji z Panem Bogiem. I tutaj Pan Bóg zajmuje coraz bardziej poczesne miejsce w naszym życiu, po to, byśmy mogli wypełniać naszą misję. Jedną z nich jest świadectwo nadziei, ale już o tym nasi goście. Ksiądz Stefan Radziszewski. Proszę bardzo, księże.
Ja jestem w takiej sytuacji dosyć niefortunnej, ponieważ jak rozważam te swoje możliwości, kompetencje, to bycie ekspertem w dziedzinie wdów, wdowieństwa jest trudne, bo ja przez ostatnie kilkanaście lat zajmuję się Kieleckim Nazaretem. Tam jestem prefektem szkoły, to jest szkoła numer 5-6 w naszym kraju, czyli w tych rankingach bardzo, bardzo wysoko. Chociaż rzeczywiście ten ranking duchowy jest rankingiem, który trudno w jakikolwiek sposób doprecyzować. My uczymy tych naszych młodych ludzi tego, że zawsze lepiej jest być człowiekiem mądrym i dobrym niż głupim i złym. Zacząłem w tych ostatnich dniach zastanawiać się nad takim problemem, czy ja w ogóle uczę o takiej samotności. Że są ludzie idący wspólnie przez świat drogą do nieba i pragną się spotkać po drugiej stronie w tym Bożym Królestwie, gdzie Chrystus jest królem, jak słyszeliśmy podczas liturgii ostatniej niedzieli. Doszedłem do wniosku, że niespecjalnie tym młodym ludziom mówię o tym, że jest taki element, taka przestrzeń życia. Owszem, ostatnio w Nazarecie z naszymi maturzystami mówiliśmy na temat tego przepięknego sonetu Szekspira numer 116, Love is not love. Tam słyszymy o tym, że miłość nie jest miłością, jeżeli nie ma czegoś głębokiego w sercu. Tak zaczynam od tego Szekspira, ponieważ on definiuje człowieka jako samotny smutek. Wdowiec, wdowa, ta przestrzeń wdowieństwa, no to jest właśnie samotny smutek. To nie jest tylko Szekspir, bo mamy przecież psalmistę, psalm 25. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. I my jesteśmy nie tyle skazani, to jest nasze powołanie. Jesteśmy skazani na taki los, to jest powołanie do tego, abyśmy poprzez samotność i nieszczęście wychodzili ku Bogu, który jest miłością. W tej samotności wchodzimy w miłość prawdziwą, która jest mocniejsza od śmierci i to jest ta miłość, która sprawia, że człowiek nie musi się lękać. Niezależnie co się dzieje wokół i w nas, to powierzamy się Bogu z takim wielkim zaufaniem. Tak jak wszyscy wierzący raz po raz przywołują psalmy, ta księga psalmów jest dla nas księgą modlitwy, ale też niesamowitą skarbnicą, no, tak naprawdę wszystkich wiadomości. To jest wielkie drzewo wiadomości o człowieku, ta księga psalmów. To powiem w ten sposób, gdyby mi dzisiaj nakazano napisać definicję, kim jest wdowa, kim jest ta niewiasta, kim jest ten człowiek, ja bym powiedział, że to jest swoista symetria. Z jednej strony psalmista, ten, który się modli, z drugiej strony ona, niewiasta, ta, która śpiewa psalm wierności. Ta, która śpiewa psalm wierności, utkany z łez, a Bóg swoją mocą te łzy przemienia w niesamowity naszyjnik pełen pereł. To jest jakiś fenomen, że ten ból, cierpienie nie są daremne. Zresztą im bardziej te Boże plany wobec nas są takie zagmatwane, powiedzmy, w ten sposób, tym większa jest Jego opieka i zachęta, abyśmy nie rezygnowali, żebyśmy odpowiadali ufnością na to, co jest krzyżem. Wiemy, że współczesny świat przed tym krzyżem ucieka. Człowiek współczesny, dzisiejszy chce wieść życie wygodne, pełne przyjemności. I to jest wielki problem, jak nas słuchają rodzice, małżonkowie. No to świat, który pragnie życia bez ofiary, bez wysiłku, bez poświęceń. Czyli tak naprawdę bez miłości. Bez miłości. To jest przerażające. Myślałem nad tym problemem. Mówię, nie jestem ekspertem, ale dziwnym trafem Radio Maryja mnie zatrudnia jako eksperta, w cudzysłowie zatrudnia, bo się nie rozłożyłem, jak inni kapłani, jestem twardy. Pomyślałem, że chyba jednak jestem żywym świadectwem tego, co jest fenomenem wdowieństwa. Dlaczego? 18 lat temu umarła moja babcia, Bronisława, przeukochana kobieta, która teraz w lutym kończyłaby 100 lat. Umarła w roku 2002. Mówię celowo po raz trzeci powtórzę, 2002 rok, ponieważ w roku 1968 babcia pochowała męża i w tym samym roku pochowała swojego syna. Czyli staje się wdową, która traci syna. W jednym roku te dwie śmierci. I powiem uczciwie, że bardzo mi ta audycja była potrzebna, bo chyba dopiero teraz do mnie dociera. Tak dosyć powoli wchodzi. To jakby miłość cierpliwa jest. I to nie są nagłe olśnienia. Nie. To jest jakaś wielka praca. Jak pisze Rilke, wiara to cicha praca bez kresu, więc tak powoli nas Bóg kształtuje i nam różne rzeczy objawia. Więc powoli to do mnie teraz dociera, że ja jestem jakby zbudowany z miłości tej niewiasty, która straciła męża Stanisława, syna Stefana. No ja jestem właśnie Stefan. Czyli ja przychodzę na świat no, 3 lata później, po tym roku 68. Czyli po 2 cierpieniach, tych bolesnych doświadczeniach, ta moja babcia jest taka niewiasta Dolorosa, ona nie załamuje się. Tam nie ma rozpaczy, lęku. Ja nigdy nie pamiętam, żeby ona była załamana. Jakby te łzy zaczynają budować jakąś nową osobowość. Tak jak wiemy powszechnie, że rodzice pracują, ale to dziadkowie wychowują, to ja jestem rzeczywiście wychowany przez moją babcię i chyba ona całą tę swoją miłość przelała na mnie. Ja tak to odbieram. Chociaż tych wnuków tam było w sumie 4, ale jakoś tak wyszło, że ta babcia przylgnęła swoim sercem do serca mojego i to, że ja jestem tym, kim jestem, że myślę to, co myślę, że mam w sercu jakieś tęsknoty, to wynika, jestem przekonany, z jej modlitwy po tej stronie życia i po drugiej stronie życia. Chciałbym powiedzieć 2 słowa o biblijnych wdowach. Jak się z panią Lucyną umawialiśmy, że ja powiem o tych wdowach w Ewangelii, także w Starym Testamencie. Jak wystarczy trochę nam czasu, to jeszcze opowiem o jednej poetce, która była wdową, a w tym roku pojawiła się na maturze. To jest Anna Kamieńska. Biblijne wdowy dobrze nam znane. Wczoraj był fragment o tym wdowim groszu. To wszystko jest w Ewangelii świętego Łukasza. Rozdział 18. Wdowa i sędzia. Pan Jezus stawia przed uczniami wdowę. Nie mówi na temat jej cierpienia, nie wzywa do tego, żeby jej współczuć. Nie. Ona jest w centrum wydarzeń. Wdowa, która rzuca do skarbony jeden grosz. I Pan Jezus mówi, patrzcie, zobaczcie. Ona wrzuciła więcej niż wszyscy. Dlaczego? Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało. Czyli jak sobie zapewnili byt, spokój, bezpieczeństwo, to wtedy, masz jeszcze, Panie Boże, i odczep się ode mnie, żeby nie było, że Ci nie dałem czegoś ze swojego życia. Nie powiem, że to jest ochłap, ale bardzo często jest tak, że my jakiś ten element zbyteczny, no właśnie, wrzucamy w strefę sakrum, jeszcze mając później o sobie wysokie mniemanie. A ona, kobieta pełna bólu, która jakby cały świat jej nie widzi. Ta tajemnica jej cierpienia jest ukryta. A Jezus ją dostrzegł, wypatrzył ją. No to jest coś niesłychanego. Ja myślę, że jak mówimy o tych 3 milionach ludzi w Polsce, a ile na świecie, to jest wielka pociecha. Trudne jest życie. Cierpienie nie jest czymś łatwym, przyjemnym, pożądanym, oczekiwanym. Nie. Ale mamy świadomość, że to życie polega na tym, że Bóg na nas patrzy. Jak my przechodzimy do świątyni, to nie przychodzimy, żeby na Niego sobie popatrzeć. Nie. Przychodzimy czasami bardzo utrudzeni, zmiażdżeni, ale wiemy, że On patrzy na nas i zna nasze serce. Ten wdowi grosz to jest niesłychanego. To jest rozdział 21, 4 wersety, króciutki fragment, a wcześniej jest ten niesłychany rozdział 18 w całości poświęcony, dedykowany modlitwie. I tam mamy taki fragment, który znamy, fragment o tej namolnej wdowie, która ciągle przychodzi, naprzykrza się. I ten sędzia już ma dość. Zamiast powiedzieć, odczep się kobieto, daj mi już święty spokój, no to on po prostu mówi, muszę ją wziąć w obronę, muszę, no bo po prostu nie wygram z nią, nie mam szans. Ona po prostu tak przychodzi, tak stuka, puka z każdej strony, że po prostu nie ma na nią siły. I Pan Jezus opowiada tę przypowieść po to, żebyśmy nauczyli się prawdziwej modlitwy. No czym jest ta prawdziwa modlitwa? Wracam do naszej księgi psalmów. Tam jest słówko Tehilim, hebrajskie słówko Tehilim, oznaczające modlitwę, ale również tym samym słówkiem Tehilim oznaczamy oddychanie. Tak jak człowiek oddycha w sposób naturalny, normalny, zwykły, codzienny, tak samo powinien się modlić. To nie jest żadne wielkie halo. Jestem, więc modlę się. Jestem, więc modlę się w doli i niedoli. Kiedy jest szczęście i miłość, i kiedy jest niedola, ale miłość dalej istnieje. Bo miłość nie jest miłością, jeśli potrafi ją zniszczyć czas. To wtedy budujemy tylko ludzkie sprawy. Tak o tym mówię, ponieważ to są znane fragmenty, natomiast nie dociera chyba do nas to, że nagle Pan Jezus ukazuje jako wzór ofiary, poświęcenia oraz wzór modlitwy właśnie wdowę. Jakby wybrał sobie jakąś jedną z nas, czy to jest Ela, czy Lucyna, czy to jest Marzena. Wybiera jedną osobę spośród tych 3 milionów. Mówi do innych, patrzcie, patrzcie, kim ona jest, kim się stała. Jak to cierpienie destyluje się w czystą miłość, że ten człowiek staje się podobny do Boga. To są te wdowy w Ewangelii świętego Łukasza. Tak sobie obiecałem, że muszę powiedzieć o Judycie. Dlaczego? Bo Judyta jest kimś niesłychanym. Jeżeli mówimy o tym, że jest wdowieństwo przestrzenią nadziei, że domaga się od nas dzielności, to tego nas uczy właśnie Judyta. To jest niewiasta, która jest wdową. Możemy ją porównać z jakąś Deborą z Księgi Sędziów albo z tą dzielną matką z Ksiąg Machabejskich, kiedy jej synowie oddają swoje życie, 7 synów braci machabejskich. I ona, no, to jest coś w rodzaju takiego biblijnego asasyna. Wiem, że jest oblężenie Betuli, tak jak my sobie pomyślimy o potopie, czyli ten XVII wiek w Rzeczypospolitej. Częstochowa jeszcze się broni, ksiądz Kordecki na Wałach, Kmicic. Oczywiście, to tam jest biblijne miasto, które zwie się Betula. Ci ludzie biedni, najechani przez wojska asyryjskie, mają się poddać. Dlaczego? No, tak naprawdę są udręczeni, nie mają już jedzenia. Postanawiają, że miasto zostanie poddane. I Bóg ich ocala dzięki kobiecie, która jest wdową. Ta Judyta prześliczna, ona wchodzi do obozu nieprzyjaciela, a po chwili powraca z głową Holofernesa. Dlaczego o tym mówię? Ktoś może być przerażony, powie, jak to? Ona zabiła dowódcę Asyryjczyków? Nie, ona nie zabiła go, ona ocaliła lud. To jest bardzo istotne, bo czasami nam się wydaje, że jedynym naszym losem, przeznaczeniem są łzy, że ja siedzę i płaczę. Bóg ocalił lud przez tę dzielną kobietę. Ona nie płacze. Zamiast płakać, robi makijaż nie po to, żeby patrzeć w lustro. Nie, bynajmniej. To nie jest jakaś taka istota, którą możemy nazwać nihilistycznym narcyzem. Że podziwia samą siebie, ale w sumie jakbyśmy ją prześwietlili, to okazuje się, że w środku pustka, że nic nie ma sensu. Nie. Ona z miłości do ludu idzie. Jak u nas święta Joanna d'Arc, to ona ocala, podobnie jak w Starym Testamencie Estera, która potrafiła wybawić lud z rąk tego niebezpiecznego, pełnego intryg Hamana. Potrzeba nam męstwa, odwagi i mądrości. Chrystus mówi, że jest drogą, prawdą i życiem, no to jedynie wówczas to nasze życie jest prawdziwe, kiedy zamiast płakać nad sobą, bo ten ból jest w nas, powoli się przemienia w taką głęboką relację z Bogiem, bo wierzymy, że ci, których tracimy po tej stronie, oni modlą się i są u Boga, jakby przytuleni do Jego miłosierdzia. Jakby tutaj ta kategoria śmierci doczesnej, śmierci naszego ciała niczego nie zmienia. Tego tym mówię, ponieważ trzeba nam rzeczywiście stanąć na nogi, bo ci, którzy już są w tej wielkiej grupie 3 milionów, to jakby tego już doświadczyli, ale myślę, że za chwilę to może spotkać każdego z nas. Ten samotny smutek, że człowiek jest, posiada coś i za chwilę to niestety, ale wymyka się z naszych dłoni. Nasz biskup Jan, biskup Kielecki, często powtarza nam, że Chrystus niczego nam nie zabiera. Chrystus nie zabiera człowiekowi niczego, nie zniewala go, nie przygniata, daje prawdziwą wolność. Czyli uzdalnia nas do prawdziwej miłości, do radości i do szczęścia. Taki jest cel naszego życia. To życie, czy jest długie, czy krótkie, ono ma być prawdziwe, głębokie, że jest przeżywane z Bogiem. No, ponieważ brat Albert mówi nam, ten Chmielowski, który przypomina, że trzeba być dobrym jak chleb, mówi nam, że nikt nie idzie do nieba sam, to idziemy wspólnie rodzinami, w małżeństwach. Nawet kiedy przychodzi godzina śmierci, to dalej idziemy, dalej jesteśmy. To jest ten obraz tej Judyty, której piękno jest niesłychane. Zamiast płakać, ona rusza, aby ocalić cały naród. I oczywiście ten najważniejszy obraz to jest obraz Golgoty. My często mówimy, że Maryja stoi pod krzyżem, aby opłakiwać swojego syna. Maryja jest wdową. Józef umarł, a teraz traci jedyne dziecko. No oczywiście ktoś, kto zajmuje się mariologią, to powie, że to jest jeden z trzech elementów w jej życiu. To jest fiat, radosne tajemnice, stabat, czyli Golgota, Kalwaria, magnifikat, czyli chwała. Wielki Piątek, on może trwać, trwać i trwać. To nie jest jedna godzina. Mówię o tym, ponieważ pragnę nam wszystkim uświadomić, że ta matka stojąca pod krzyżem jest zapowiedzią, figurą Kościoła. Kościół też jest taką niewiastą, która wychodzi po to, żeby zająć swoje miejsce pod krzyżem jako wdowa, Kościół wdowa, która traci oblubieńca. Ten Wielki Piątek śpiewamy gorzkie żale. Tak naprawdę Matce Bożej śpiewamy nieustannie godzinki. Ostatnio siostry natorytanki wsparły nas w parafii na Białogonie w śpiewaniu godzinek od 7:17. Powiem uczciwie, gdyby cały Kościół w Polsce, nie tylko wdowy, nie tylko wdowcy, gdybyśmy wszyscy jako Kościół zaczęli głośniej śpiewać gorzkie żale, przyzywając oblubieńca, gdybyśmy głośniej śpiewali Maranata w Adwencie, gdybyśmy śpiewali do Matki Najświętszej, Matki Bolesnej, przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy i wyrwij nas z tych potężnych rąk nieprzyjaciół, z tej mocy ciemności, to myślę, że świat wyglądałby inaczej. No, inaczej wyglądałyby nasze serca. To dzisiaj na antenie Radia Maryja jeden z panów zadzwonił i zapytał, co robimy, aby ten kult Matki Bożej Bolesnej był bardziej obecny w naszym życiu. Niewiele robimy. Ja odpowiadam, niewiele. Święto 15 września Matki Bożej Bolesnej jakby gdzieś tak w drugim szeregu, trzeciej kategorii. Kościół jest paschalny, bo Chrystus zmartwychwstał, ale jest także kościołem pasyjnym, bo ten Chrystus ukrzyżowany nieustannie zaprasza nas do tego jako oblubieniec, abyśmy postawili sobie pytanie, kim jesteśmy, jak my go naśladujemy. Na tym się zatrzymam w tej mojej wypowiedzi. Powiem, że ktokolwiek rusza z Kielc w stronę Krakowa, to ta moja parafia zaczyna się, gdy kończy się ulica Bekowska i skręcamy w prawo w Fabryczną. No właśnie pani Beata i pan Marcin naprzeciwko mieszkają. Tam przodkowie moich parafian postawili wielki krzyż, ten krzyż zielony, na nim ukrzyżowany i podpis Bogu Przedwiecznemu, 1850 rok. Czyli 170 lat Chrystus patrzy na nas, oblubieniec. Na kogo? Na oblubienicę. Żebyśmy stanęli tam przy nim i ja jak trzy tygodnie temu jechałem na Białogon, zatrzymałem się przy tym krzyżu, opowiadałem o tym moim parafianom, że byłem pod wielkim wrażeniem, że taki prześliczny, zielony krzyż starożytny, ale także byłem pod wrażeniem tego, że ten ukrzyżowany błogosławi ludziom w asyście, w towarzystwie aniołów. Anioły, cztery anioły, przypomniałem sobie oczywiście od razu święta siostra Faustyna, święty Kazimierz Królewicz, czyli Wilno, miasto aniołów. I mówię, Boże, Kielce, wszyscy mówią w całej Polsce, że to miasto scyzoryków, a my możemy stać się miastem aniołów. Ta anielskość, tu pan Leszek o tym mówił, o tej czułości, łagodności, no to jest naśladowanie Boga. Nie da się inaczej naśladować Go, niż przez wielką tajemnicę miłości silniejszej niż śmierć. Myślę, że wszyscy ci ludzie, którzy dźwigają ten krzyż, którzy nie tyle o tym dużo mówią, ale powierzają się Panu Bogu w modlitwie, są niesłychanym skarbem Kościoła. No i tego rzeczywiście się wspólnie trzymajmy.
No dziękuję bardzo księdzu za to wprowadzenie. Ksiądz mówi, że nie jest specjalistą. Jest duszpasterzem i jest specjalistą, bo jest teologiem. I nam potrzeba kontaktu z duszpasterzami, byśmy nie pobłądzili, bo często nie rozumiemy, dlaczego Pan Bóg tak czy inaczej postępuje, a Kościół właśnie przez swoich duszpasterzy przygotowuje nasz umysł, nasze serca do przyjęcia woli Bożej, która jest najwspanialsza i najdoskonalsza, bo tam w jego woli nie ma błędów. Poproszę teraz panią Lucynę Kojder, jako wdowę, żeby powiedziała swój punkt widzenia na temat właśnie trudności, ale przede wszystkim zadania, powołania nas jako wdowców, wdowy, do dawania świadectwa nadziei światu.
Dobrze, zaraz powiem. Powrócę do tematu tego właśnie, czy wdowieństwo jest trudem, czy też znakiem nadziei.
Tak.
Ale do tej plejady przywołanych tu kobiet z Pisma Świętego chciałabym dorzucić jeszcze dwie wdowy, które w jakiś sposób wydaje mi się, że są ważnymi postaciami i mogą być wzorem też dla współczesnych kobiet. A mam tu na myśli księgę ze Starego Testamentu, gdzie możemy spotkać aż trzy wdowy równocześnie w księdze Rut. Jest tam Noemi, która jest wdową, ale równocześnie straciła też dwóch synów. Więc są te wdowy jej synowe, Orpa i Rut. O Orpie niewiele wiemy, ponieważ szybko dosyć odchodzi, pożegnawszy się z teściową. Natomiast Rut zdobywa się na tak wspaniały, szlachetny gest, że pozostaje z teściową, aby się nią opiekować, a kiedy Noemi postanawia wrócić do swoich rodzinnych stron, Rut jej towarzyszy, mimo że wie, że będzie tam obco. Ten jej wspaniały, szlachetny gest został potem doceniony. Została dostrzeżona przez bogatego krewnego, który wziął obie wdowy pod opiekę i Rut została poślubiona przez niego, została matką syna, co było w tym czasie szczególnym błogosławieństwem. Natomiast równie ciekawą postacią jest sama Noemi. Musiała być naprawdę wyjątkową osobą, że synowa zechciała z nią zostać. Nie była chyba kobietą jakąś zgryźliwą czy złośliwą, dlatego że synowa traktowała ją jak matkę. Ona w tej księdze możemy zauważyć, jak, z jaką miłością, szczułością wręcz przemawia do tych swoich synowych. Także myślę, że to jest też wzór dla nas, wdów, które jesteśmy też i matkami, i teściowymi, żebyśmy się zastanowiły nad tym, czy to nasze wdowieństwo nie wpędza w nas w jakąś taką zgryźliwość, że stajemy się złośliwe, że źle traktujemy nasze otoczenie. Ale to tylko tak dosłownie dwa zdania chciałam powiedzieć o tych kobietach, które no, w jakiś sposób możemy sobie je, te postaci przybliżyć i zastanowić się, jak porównać ze swoim życiem. A teraz chciałabym wrócić do tego naszego głównego tematu wieczoru. Czy wdowieństwo jest trudem? Przypomina mi się taka bajka, w której śmierć przychodzi do domu pewnego małżeństwa, aby zabrać jedno z nich. Daje mężczyźnie prawo wyboru, czy ma zabrać jego, czy jego żonę. I ten mężczyzna, który bardzo kocha swoją żonę, bez wahania decyduje się, że to on powinien umrzeć. I wtedy śmierć przedstawia mu perspektywę życia jego ukochanej żony jako wdowy. Jak ona będzie cierpiała, tęskniła, jak ciężka dla niej będzie codzienność, jak pomału będzie popadać w depresję. I wtedy mężczyzna zmienia zdanie. Nie chce takiego losu dla swojej ukochanej żony. No, to jest tylko bajka. Na szczęście to nie my musimy podejmować takie decyzje, kto ma zostać, kto ma odejść. Nie wiemy. Nie wiemy i dlaczego Pan Bóg akurat jedne osoby powołuje do siebie, a innym każe nadal żyć na tym świecie. Czasami mówi się, że odchodzą z tego świata ci, którzy osiągnęli już dojrzałość do wieczności, a ci, którzy jeszcze do tego nie dorośli, muszą zasłużyć na tą wieczność, żyjąc na tej ziemi. No, prawdą z tej bajki jest to, że faktycznie wdowieństwo może być trudne. Zwłaszcza, że często zaskakuje, także przewraca wszystko do góry nogami. Zostało jednak nam dane jako doświadczenie. Czy wdowieństwo rzeczywiście, czy tylko wdowieństwo jest trudne? Możemy się zastanowić nad tym. Przecież trudne jest też i małżeństwo, trudne jest kapłaństwo, trudne jest życie w klasztorze, trudne jest życie osoby samotnej, chorej. Właśnie trudne jest ze względu na tą specyfikę, o tym już było wspomniane dzisiaj na samym początku audycji, wypowiedzi księdza o tej samotności. Samotność czasami taka fizyczna, kiedy nie ma naprawdę żadnej osoby w pobliżu, ale samotność odczuwana, odbierana też, nawet jeśli wiele osób jest w pobliżu, jeśli jest się otoczonym rodziną, ale brak tej właśnie jednej najbliższej osoby. Można, patrząc też z boku, na zimno, bez emocji, powiedzieć, że wdowieństwo to tylko jeden z etapów naszego życia. Było dzieciństwo, młodość, było życie w małżeństwie, rodzina, a teraz czas wdowieństwa. Powinno być przyjęte naturalnie, jako naturalna kolej rzeczy. No tak, tylko spróbujmy wytłumaczyć to osobie, której właśnie rozsypał się cały świat. Kiedy jest ta świadomość, że nic już nie będzie takie samo. Na początku żałoby niektórym osobom wydaje się, że to już naprawdę koniec, że już nic dobrego ich w życiu nie czeka. Nigdy nie będę się uśmiechał, nic mnie już nie zachwyci, nie widzę sensu życia. No tak, już nie będzie tak samo, będzie inaczej, ale to wcale nie znaczy, że musi być gorzej. Bo ten czas wdowieństwa to też może być czasem naszego rozwoju. To może być czas na poznanie, rozwijanie własnych możliwości, talentów, powrotu do jakiegoś dawno odłożonego hobby. Na początku wdowieństwa, to tak jak Leszek wspomniał, to musimy opanować konieczności te dziedziny, które były dotychczas domeną drugiej strony. I tak panowie uczą się obsługiwać pralkę, uczą się gotowania, nawet tacy czasem, którzy umieli dotychczas ugotować tylko wodę na herbatę, z czasem stają się nieraz świetnymi kucharzami i to daje im satysfakcję i widzą, że poradzą sobie w życiu, poradzą sobie z tymi czynnościami. Z kolei często kobiety też dopiero po śmierci męża siadają pierwszy raz za kierownicą, mimo że prawo jazdy leży od 20 lat w szufladzie. I świetnie sobie z tym też radzą. Dla niektórych osób otwierają się też możliwości podróży, poznawania świata, poznawania ludzi. Niektórzy wyruszają na górskie szlaki, bo dotychczas z chorą żoną nie było to możliwe, a kiedyś w młodości to kochali. No, także takie życiowe sprawy też nam tutaj, opanowanie tych czynności daje też możliwości rozwoju. Ale nie tylko tego rodzaju rozwój jest możliwy, bo wdowieństwo może być i powinno być też czasem naszego własnego rozwoju duchowego. Może mamy więcej teraz czasu na modlitwę, na rozważania Pisma Świętego, uczestnictwo w Eucharystii, przyjmowanie sakramentów. Takie pełniejsze zwrócenie się do Boga. Czasem właśnie takie otwarcie się na Boga może prowadzić w kierunku do miejsca konsekrowanego. I na tej ścieżce mogą znaleźć się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. To nie jest zarezerwowane tylko dla kobiet, chociaż często mówi się wdowy konsekrowane, nie wspominając o wdowcach. Coraz więcej osób odnajduje się na tej ścieżce i odnajdują swoje powołanie, swoje szczęście. Inną możliwością jest to, aby pozostać samemu, bez małżonka, pielęgnując nadal tą miłość sięgającą poza grób, trwać w modlitwie, w oczekiwaniu na to ponowne spotkanie, ale nie odsuwając się od życia, nie odsuwając się od ludzi, możemy kontynuować wspólnie zaczęte dzieło, może realizować to, co było we wspólnych planach, a nie zdołaliśmy tego zrealizować za życia. Znam kobietę, która przez 4 lata nie pokazała się na działce, gdzie stał już dom w stanie surowym, bo na tej budowie zmarł właśnie jej mąż. Kiedy minął ten czas i doszła do równowagi, ukończyła ten dom, zamieszkała w nim i ten dom dzisiaj tętni życiem, odwiedzają ją dzieci, wnuki i widzi sens tego. Kolejna możliwość to powtórne małżeństwo. Jeśli ktoś rozpoznaje, że jest to jego droga i Bóg stawia na tej drodze odpowiednią osobę, to nie powinien obawiać się reakcji otoczenia, wstydzić się. Bo małżeństwo to najpiękniejszy projekt Pana Boga na uświęcenie relacji między kobietą i mężczyzną. A miłość nie zna granicy wieku. Więc mając przed sobą takie możliwości, postarajmy się odnaleźć to swoje powołanie w powołaniu, jakim jest wdowieństwo. Jaką drogą mamy iść? Z tym, że prośba taka i rada do tych osób, które niedawno straciły męża lub żonę, nie próbujmy natychmiast wyznaczać sobie drogi, nie spróbujmy natychmiast wyobrażać sobie, jak będzie wyglądało nasze dalsze życie. Musimy dać sobie czas na przeżycie żałoby, żałoby, która ma swoją dynamikę, która musi przejść pewne etapy. A na początku żałoby najczęściej miotają nami ogromne emocje. Więc pozwólmy dać sobie czas, żeby te emocje się wyciszyły. I dopiero wtedy szukajmy sensu tego nowego powołania, szukajmy tej nadziei. Zdrowieństwo jest trudem, ale też jest znakiem nadziei. Tylko, że często na początku naszego zdrowieństwa, żałoby, pojawia się błąd. Dlaczego Pan Bóg tak sprawił, że to ja muszę cierpieć, że ja muszę żyć w samotności. Czasem pojawia się błąd, obrażenie się na Pana Boga, niekiedy złość na współmałżonka, że mnie zostawił. Jak sobie radzić z takimi emocjami? Bo czasem ludzie właśnie mają wyrzuty sumienia z tego powodu. No jak jestem wierzący, a tu obraziłem się na Pana Boga, bardzo pomaga. I tego doświadczyłam osobiście. Przyjęcie postawy dziękczynienia. Dziękczynienia i uwielbienia. Trzeba dziękować Panu Bogu za to wszystko, co było. Za tego męża czy żonę. Za wszystkie pięknie przeżyte lata. Ta postawa dziękczynienia może się przenieść też i na tego zmarłego współmałżonka. Ja do dziś, kiedy przychodzę na grób męża, dziękuję mu. Dziękuję za to, że był w moim życiu, za wszystko dobro, jakie od niego doświadczyłam. Także polecam ten sposób, to z mojego doświadczenia sprawdzony, że postawa dziękczynienia pozwala wrócić do równowagi, do szukania potem swojej drogi życiowej. Bo dopiero kiedy przyjmiemy wdowieństwo jako doświadczenie, jako powołanie, możemy patrzeć spokojniej na przyszłość. Możemy odnaleźć tą nadzieję. Nadzieja. Jeszcze jest oprócz tej naszej codziennej nadziei, która pozwala nam stać, która pozwala nam wierzyć w sens tego życia, w sens podejmowanych trudów. Jest jeszcze ta wielka, niezawodna nadzieja, a właściwie to pewność wynikająca z wiary w życie wieczne i w zmartwychwstanie. Nadzieja, która doprowadzi nas kiedyś na spotkanie z naszymi drogimi zmarłymi po drugiej stronie życia. Na koniec chciałabym zacytować taki króciuteńki wierszyk pani Julii Hartwig. Gorzkie żale. Trzeba ich opłakać, bo trzeba nam tych łez. Trzeba ich opłakać, bo tak od wieków przystało. Ale tak naprawdę oni tych łez nie potrzebują. Patrzą na nas z góry i mówią: dobrze, dobrze. Kiedy widzą, że wydobywamy z siebie naszą dzielność.
Dziękuję bardzo. Ojciec Wiesław Łyko w swoim Wademekum dla wdowców pisze: jeżeli z ludzkiego punktu widzenia wdowieństwo jest rozłąką, to z chrześcijańskiego punktu widzenia jest ono przygotowaniem do nowego spotkania. Jest to oczyszczająca, a zarazem nobilitująca faza relacji małżeńskiej. Ziemska samotność pozwala pełniej otworzyć się na rzeczywistość miłości niewidzialnej. I faktycznie tego doświadczam. Szukam więcej kontaktu z Bogiem, niż to było za życia żony. A oczywiście, jeżeli jestem bliżej Boga, no to On obdarza mnie swoimi łaskami, darami. Mam pokój w sercu. jestem radosny, mam nadzieję na spotkanie w niebie i nie zachowuję tego w sercu pod maską covidową, ale staram się uśmiechać do ludzi jak tylko mogę i właśnie nieść im nadzieję. To, że go nie ma tutaj, naszego współmałżonka, to nie znaczy, że go nie ma. On jest i możemy z nim żyć jeszcze wieczność, ale razem z Bogiem, bo idziemy właściwie do nieba, które przecież dał nam Pan Bóg. Także tu jest nasze zadanie, nasza jedna z naszych misji jako wdowców. Zapraszam teraz Państwa do kontaktu z nami telefonicznego dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku na profilu Audycje dla Małżonków.
Nie mów, że wszystko już stracone, nie mów, że nie ma dokąd iść. Jeżeli chcesz na drugą stronę dotrzesz dziś. Chmury wiszące nad twą głową, pod stopami możesz mieć. Wystarczy sił zmokniętym skrzydłom, nie bój się. Jeszcze chwila, jeszcze wyżej, światła bliżej, na drugą stronę nocy. Na drugą stronę chmur. Nadzieja, ten niegasnący blask, to niebo, co zamieszkało w nas.
Nadzieja, ten niegasnący blask, to niebo, co zamieszkało w nas.
W jego spojrzeniu
Radio Maria 22:19. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: wdowieństwo trudem, ale i świadectwem nadziei. Nasi goście: ksiądz Stefan Radziszewski i pani Lucyna Kojder. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Irena Spasłęka, kandydatka przygotowująca się do stanu wdów. Pozdrawiam cię, Leszku, bardzo serdecznie.
Witam.
Nie wiem, czy mnie pamiętasz. I twoją żonę Elę. Pozdrawiam również panią Łucynkę, księdza Stefana. Pozwólcie, że pozdrowię też księdza Wiesława, ojca Wiesława i Elę Płodzin. Na ich ręce pozdrowię każdą wdowę, każdego wdowca i każdego kandydata. Odnosząc się do audycji, chciałabym powiedzieć tak, może bardziej tak to będzie moje świadectwo niż coś tam. Powiem tak, wdowieństwo jest trudem, tak, jak najbardziej, ale dla mnie osobiście jest bardziej darem. Jest darem, którego mój mąż nie otrzymał. Otrzymał inny dar. Myślę, że zobaczył Jezusa i to jest dar największy. Ale wdowieństwo jest darem, który ja odbieram, którym mam służyć. Jest to darmo dany i ja mam służyć tym darem. To jest głęboka modlitwa, zjednoczenie w Eucharystii, rozważenie relacji ze Słowem Bożym, dobra relacja z Panem. Wdowi grosz, o którym tam wspomniane już było, też Wademekum, które napisał ojciec, dla mnie jest inaczej zawierzeniem. Wdowi grosz to jest inaczej moje jestestwo. To jest wszystko, co mam u Pana. Jeżeli jest to też dla kogoś tak, to cieszę się, bo to jest, wtedy wszystko mamy u Pana, a Pan wszystkim zarządza. Jeżeli zarządza, to niczego mi nie braknie. U Boga, czyli u Pana Boga. Ale jednocześnie skromna wdowa. Wdowa, która wie, że to, czego potrzebuje, Pan jej da. A czego nie potrzebuje, po prostu jest zbyteczne. Bo mamy wszystko u Boga. Powiem tak, dla mnie osobiście płacz, rozpacz, ja tego nie miałam. To też jest kolejny dar. Był żal, był smutek po rozstaniu, no bo wiadomo, jest to rozstanie. Ale nam Pan udzielił łaski poprzez przygotowywanie się w domowym kościele do tego właśnie rozstania. I to było piękne. Rozstanie było otoczone modlitwą, kiedy mój mąż odchodził. Wielu przyjaciół, bliskich, znajomych poprzez sakramenty święte tuż przed śmiercią, chociaż cały czas uczestniczyliśmy, ale ten moment właśnie wyposażenia na drogę był przepiękny. I to jest dla mnie nadzieja na spotkanie, ogromna nadzieja na spotkanie, w której trwa na życie wieczne. Myślę, że ta rozpacz, która wielu osobom towarzyszy, to jest też brak wiary w życie wieczne. I to z tym się spotykam, bo posługuję służąc modlitwą przy trumnach wielu osobom. I tu już ostatnie zdanie, tylko chciałabym dopowiedzieć. Pani Lucynka mówi, aby dać sobie czas i nie wchodzić od razu na tą drogę formacji. No, chcę powiedzieć, że jestem takim żywym dowodem, że od razu biskup Jacek Jezierski, diecezji jabłońskiej, bardzo serdecznie po ojcowsku zaprosił mnie, by zezwolił po rozmowie i weszłam od razu na tą drogę, bo tak jak wspomniałam, myśmy się przygotowywali już w domowym kościele i choroba 3 lat pomogła nam przy tym myśleć o tym, że będziemy rozłączeni. I wiedzieliśmy, ktokolwiek z nas pierwszy będzie powołany do Pana, odwołany z tego życia, drugi będzie szedł tą drogą konsekracji. Bardzo dziękuję, że mogłam to wyrazić. Cieszę się, że taka audycja jest. Tak, Leszku, jak ty, jestem radosna, bo jestem z Panem, a też wierzę, że Pan gdzieś tam ma bardzo blisko siebie naszych, mojego męża, twoją Elę i każdego,
tak jest.
Kto. I to
tak
jest prawda. Tak, tak. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. I jak mogę, tak świadczę, jak mogę, tak przytulam, jak mogę, tak rozmawiam z Panem na te tematy.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Nasi goście pozwolą, że odbierzemy od razu drugi telefon, który czeka. Słuchamy Radio Maryja.
Będzie to pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Sławek z Małopolski.
Witamy Panie Konradzie.
Tak, ja Serdecznie witam pana prowadzącego i osoby obecne w studiu. Wiem, że to już drugi raz jest taka audycja poświęcona wdowieństwu i jak kiedyś słyszałem, to było kilka miesięcy temu i słuchałem tak wnikliwie, starałem się przynajmniej i brakowało mi tutaj takiej jednej bardzo ważnej rzeczy, bo państwo poruszacie tutaj z perspektywy wdowy czy wdowca, jak ta osoba ma po prostu dalej żyć, w jakim kierunku pójść, to powołanie w powołaniu. Natomiast troszeczkę mi brakuje, bo nie chcę tutaj się mądrzyć, ale takie moje spostrzeżenie, bo jak pamiętam, czy moja babcia, czy w ogóle w rodzinie, to był taki obowiązek modlitwy po prostu za tą osobę, która odeszła, wiem, że zamawiano gregorianki, modlono się za duszę w czyśćcu, bo tak naprawdę to my nie wiemy, gdzie dusza małżonka czy małżonki się w tym momencie znajduje. Także tutaj nie mówię to w formie jakiejś tam, nie wiem, straszenia się, trwogi. Natomiast no, to Pan Bóg wie, prawda, gdzie się znajduje ta dusza i warto by może też poprosić czy zaapelować, nie wiem jak to ująć w słowa, ale żeby tutaj wdowiec czy wdowa no miały na uwadze, że warto się modlić za duszę osoby, która odeszła tej najbliższej. To tyle jakby z mojej strony, no nie chciałbym może innych tematów poruszać. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie. Z Panem Bogiem, opieki Matki Bożej.
Z Panem Bogiem, Panie Konradzie. Już od razu mówię Panu, że 23 lutego będzie temat nieobecni, wiecznie obecni, czyli będzie właśnie o wstawianiu się modlitwie za dusze czyśćcowe. Nasi goście coś dopowiedzą?
No nie, ja dziękuję.
To znaczy, zdecydowanie jest tak, że przeżywanie tej tajemnicy w tym wymiarze służby i daru, czyli ta posługa przez modlitwę, przez Eucharystię, to, że ta uboga wdowa wrzuca całe swoje jestestwo, to jest niesłychany jakiś fenomen i ja bym tutaj jakby nic nie dodawał. Chciałbym się dopisać z papieżem Janem Pawłem II. On, to jest taki cytat średnio długi, Jan Paweł II mówi tak: cierpienie jest wezwaniem do większej miłości. To tajemnicze wezwanie do uczestnictwa w nieskończonej miłości Boga do ludzkości, tej miłości, która skłoniła Boga do przyjęcia ludzkiej natury, do podjęcia śmierci przez ukrzyżowanie. I później papież nawiązuje do Paskala. Jest taka słynna modlitwa do Boga o dobre wykorzystanie choroby. To na czas epidemii obecnie, ale na czas wszystkich trudności życiowych i cierpienia i krzyża, myślę, że Paskala można przywołać, on pisze następująco: sprawo, mój Boże, abym ze zrównoważonym duchem przyjmował wszelkie wydarzenia, abym dostosował się do Twojej woli taki, jaki jestem i abym, będąc poddany chorobie, uwielbiał Cię w moich cierpieniach. O ile dobrze usłyszałem imię, to dzwonił Pan Sławek i on mówił w pewnym momencie o tym, co dalej. Jest taki zapis w biografii Leonarda da Vinci, że on ostatnie słowa, które wypowiada przed śmiercią, brzmią: pójdę dalej, pójdę dalej. Tam nie ma lęku, nie ma rozpaczy, jest zwyczajna nieuchronność. Jak ziarno wpada w przypowieści w ziemię, to wydaje owoc i myślę, że to zjednoczenie, miłość jest jednością. Jak patrzymy na to, że jesteśmy na tym świecie i uważamy, że Bóg nas połączył, jeżeli uważamy, że Bóg nas później przyjmuje do swojej chwały, to nie musimy się lękać. Rzeczywiście apostoł mówi, że w miłości nie ma lęku. Więc tutaj to odczytywanie tego powołania do modlitwy przez to, że to jest jakiś rodzaj cudu czy daru, powołanie do służby, no, kochać to znaczy służyć i pamiętać. Także ta wypowiedź pana Sławka o tej modlitwie jest oczywiście bardzo, bardzo cenna, bo byłby to przerażający widok kogoś, kto został w cudzysłowie sam na świecie i przestaje polecać Panu Bogu kogoś, no, z kim związał się sakramentem, tak naprawdę. Ta miłość sakramentalna jest jakby jeszcze czymś innym niż takie zwyczajne ludzkie jakieś znajomości czy uczucia. Jest to przestrzeń, w której czas, próbujemy z czasu ulepić wieczność dzięki Bogu. Bóg jest tą mocą, która wszystko tutaj może.
Tak jest. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkich księży i osoby świeckie, wdowy konsekrowane i przygotowujące się i wszystkich wdowców. Jestem osobą wdową konsekrowaną.
Pani imię?
Bożena.
Witamy
Pana. Ja jestem z diecezji łowickiej. Pozdrawiam serdecznie księdza Wiesława Łyko. Jest niesamowity kapłan, który opiekuje się nami. Kochani moi, powiem tak. Czy wdowieństwo jest, może być trudne? Kochani, życie jest trudne. Życie to walka dobra ze złem każdego dnia. Ale jednocześnie, tak jak Pan Jezus Przenajświętszy powiedział, życie jest łaską, tak? I człowiek, który kończy życie, wypełnia co do joty swoje posłanictwo, swoje powołanie. A więc czy to wdowa, czy wdowiec, jeżeli taka osoba zostaje na świecie, to powinna Panu Bogu podziękować za to, że jeszcze żyje. I nie wolno się zamartwiać. Oczywiście modlitwa to podstawa, to fundament naszej wiary, naszego jestestwa. I oczywiście modlimy się różnymi modlitwami, ale największą jest właśnie msza święta i nie sposób żyć i nie modlić się za osoby, które już odeszły, osoby najbliższe. Tu jeszcze są różne wdowieństwa, to znaczy w tym sensie powiedziałam, że tak jak ja osobiście chciałam żyć bardzo dla Pana Jezusa. Wtedy jest czas na poświęcenie. Nigdy nie jestem sama, nigdy. Dlatego, że ze mną jest Matka Boża, jest Pan Jezus. I to jest mój oblubieniec, więc wszystko robię, żeby się podobać. Ja kiedyś się chciałam podobać mężowi, tak teraz Panu Jezusowi.
Właśnie.
Właśnie. I wdowiec powinien też, Matka Boża, Pan Jezus, jemu się przypodobać. I jeżeli my w swoim życiu, kochani wdowcy i wdowy, jeżeli my i konsekrowane i niekonsekrowane, jeżeli my w swoim życiu będziemy służyć, bo Pan Jezus przyszedł i służył z miłością, to co może być trudne? Wdowieństwo jest trudne. Jeżeli ja będę pomagać dzieciom, modlić się za męża, pracować, to i ktoś jest dla mnie dobry. Jeżeli ja jestem dobra i ktoś jest dla mnie dobry, jeżeli ja otaczam miłością dzieci, wnuki, nie wiem, zięciu, prawda, że nie wtrącam się, widzieć jakobym nie widziała, słyszę jakobym nie słyszała. I wszystko na chwałę Bożą. Słuchajcie, wdowieństwo jest piękne. Życie nam dał Pan Jezus. Chce i Pan Jezus nas jeszcze woła do pracy. I my musimy się wywiązać, jaką byłaś wdową, staniemy na sądzie. Także nie załamujcie się. Nigdy. Żyjemy dla Pana. Czy się śpi, czy się chodzi, czy pracuje, wszystko. Umiera się, żyje się dla Pana i umiera się dla Pana.
Tak, Pani Bożeno, jak Pani mówi, że wdowieństwo może być też piękne i wspaniałe i radosne, ale właśnie z Panem Jezusem. Bo bez Pana Jezusa to jest ogromnym ciężarem i powodem do różnych depresji i tak dalej.
Tak, tak. Także
wdowieństwo musimy przyjąć jako Boży dar. Bo jeśli Pan Bóg coś nam daje, to znaczy, że jesteśmy w stanie to przyjąć, umieć,
jesteśmy
realizować.
Potrzebni Panu Bogu, bo musimy coś zrobić dla Niego, prawda? No, chcemy dla Niego żyć, chcemy dla Niego pracować. Więc czym ja się będę załamywać, wpadać w depresję z Panem Jezusem? Nigdy. Ktoś ma, psychologicznie to jest stwierdzone, ma depresję, ma doła. Musi być źródło tego, jeżeli ja chcę żyć dla Pana, służyć Mu, więc nie ma depresji. Tylko chwała Panu, tak?
Może być zmęczenie, zapracowanie, ale jest ta nadzieja.
Pani tak, Bożeno, ja mam pytanie. Czy mogę panią zapytać o coś? Bo tak no, pięknie pani z takim entuzjazmem, z taką radością się wypowiada. A proszę powiedzieć, czy początki wdowieństwa to no, były też tak pani pogodnie przyjmowała, czy były też jakieś trudy?
To znaczy jest miłość do męża i jest to rozstanie, prawda? Ja żadnych rzeczy nie przywiązuję się do żadnych rzeczy, ale przywiązuje się do ludzi, do człowieka. Więc odchodzi człowiek, żal, prawda, odchodzi, już go nie zobaczy. Jednocześnie wiem, że on żyje. Moc wiary tu odgrywa największą rolę, jaką może odegrać w życiu człowieka. Wierzę, że ciało jest w ziemi, ale on żyje. I codziennie odmawiam, modlę się za niego. Nieraz popłaczę, a ja mówię, Panie Jezu, Ty tak to chciałeś. To tak musi być. Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Tak jak On. Tak jak On chce. I to mnie umacnia. Pewno, że sobie i do tej pory już mąż nie żyje 7 lat. Ja jestem wdową konsekrowaną. Ale chwała Panu. On tak życie moim zawierzyłam Panu Bogu całym swoim jestestwem. I On chciał, żebym ja żyła, to żyję. Wiedział Pan Jezus o tym, że jeżeli tylko zostanę wdową, to będę żyła dla Niego. On będzie moim przyjacielem, moją drogą, prawdą i życiem. O.
Tak, jeżeli mogę się wpisać w te słowa Pani Bożeny, to genialny jest ten tekst Julii Hartwig, Gorzkie żale, z tym wygłosem na temat dzielności. To jest przepiękny tekst. Natomiast jej przyjaciółka, wdowa przez 19 lat, bo Jan Śpiewak umiera w roku 1967, a Anna Kamieńska w roku 86, ona jest autorką, no właśnie, takiej, można powiedzieć, optymistycznej, w duchu Pani Bożeny, takiego tekstu pod tytułem Wdowy. I przeczytam go, to jest 6 dystychów, króciutki tekst. Cieszcie się, wdowy, po miłości przerwanej w pół słowa. Cieszcie się, spalone domy, obłąkane popioły. Nie ma takiej mocy, co by rozdarła niemoc miłowania. Nie ma takiego czasu, co by zatopił bezczas utęsknienia. I teraz prawie cytat z Pani Bożeny. Głuche uszy ostrzej słyszą, ślepe oczy jaśniej widzą. Oniemiałe usta krzyczą. Jaki to jest lot niesamowity bólu, lamentacji z wielką tęsknotą. No właśnie, tu tak naprawdę to jest wszystko związane z tym, jaka jest nasza postawa wiary, przyjęcia tego, co nazywamy wolą Bożą. Ja mam takie prywatne swoje odczucia. Czasami ze mną rozmawia młodzież w szkole, pytają o jakiegoś świętego. Ja mówię, hurra, to jest mój ulubiony święty. A oni mówią poważnie. Ja mówię, tak, bo każdy święty jest moim ulubionym świętym. Podobnie jak każdy fragment Pisma Świętego jest moim ulubionym fragmentem Pisma Świętego. To jest stara zasada katolicka. Cokolwiek się dzieje, uważaj to za dobro. To dlatego ludziom dobrym jest wszędzie dobrze, nie? A są ludzie, którzy nawet najmniejszą sprawę potrafią tak rozdmuchać do rozmiarów ogromnego nieszczęścia i jakby specjalizują się w tym narzekaniu i płaczu. Różne są rzeczywiście te kolory wdowieństwa. Natomiast jeżeli my z wiarą, z modlitwą idziemy w tę przestrzeń, to ona staje się rzeczywiście wtedy darem i uczy nas prawdziwej miłości, to znaczy służby.
Tak, dziękuję księdzu, dziękuję pani Bożeno. Kolejny telefon czeka, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek się kłania z Rzeszowa. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana Leszka, bardzo serdecznie pozdrawiam księdza Stefana. Skądinąd znanego mi, nie wiem czy on mnie pamięta, ale ja go pamiętam z czasów studiów na Kulu. Ja zaczynałem psychologię, on już był na którymś tam roku polonistyki, jeśli dobrze pamiętam, więc pozdrawiam
chyba
bardzo.
Chyba tak było rzeczywiście.
A właśnie, czyli jednak dobra intuicja. No i Lucynka pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco.
Ja też księdza pozdrawiam.
I tak pewnie, żeby już nie mówić tego, co zostało powiedziane. Ja razem z Lucynką jakoś wspólnie prowadziliśmy trzy lata te rekolekcje dla osób po stracie, dla wdów i wdowców. I dla mnie No właśnie, ja tam widziałem i jedno, i drugie, tak? Bo przyjeżdżały te osoby na te rekolekcje, które bardzo mocno doświadczały jeszcze, czasami bardzo świeżo po stracie współmałżonka, doświadczały po prostu trudu, bólu, krzyża, smutku, przygnębienia i wszystkiego, co jest jakimś takim bardzo przykrym, ciemnym kolorytem wdowieństwa, straty, przerwanego życia, przerwanej więzi, przerwanego małżeństwa. Natomiast widziałem też, jak te osoby się zmieniają i to było piękne. Nie będę mówił szczegółów, bo to są zbyt może osobiste, intymne rzeczy. Bardzo serdecznie pozdrawiam, może nas słuchają, ale mam tutaj przed oczami kilka twarzy bardzo konkretnych. Osób, które nagle zobaczyły, że nie są same. Osób, które nagle zobaczyły, że są wokół mnie osoby, ludzie bardzo podobnie przeżywający. Ja nie muszę przeżywać tego w jakimś odium nienormalności, bólu, nie wiem, tylko i wyłącznie tej tajemnicy krzyża, ale też było widać, jak bardzo indywidualnie każdy potrzebował czasu na to, żeby dochodzić, jakby przekraczać ten próg nadziei, że tak się posłużę trochę parafrazując znany wywiad Ojca Świętego Jana Pawła II, nie, że jakby każdy ma tutaj swoje tempo, swój czas i myślę, że też każdego Pan Bóg prowadzi, jakby dostosowując krok do jego możliwości. I dla mnie to zawsze było piękne, nie, że to nie jest rzeczywistość, która idzie według jakichś punktów, które my sobie narysujemy albo je, nie wiem, sobie założymy, albo nawet je w jakimś modelu psychologiczno-teologicznym ujmiemy. To jest potrzebne, prawda? To jasne, taka refleksja i wiedza na ten temat jak najbardziej. Natomiast w tym jest też działanie Pana Boga cudowne i wspaniałe, że On tego człowieka widzi. Bardzo mi się podobało to, co ksiądz Stefan powiedział, nie, że Jezus wypatrzył tą wdowę. Nie? Czyli ona przychodzi właściwie w totalnym jakimś dramacie swojego życia. Może się czuje samotna, może się czuje opuszczona, może się czuje w ogóle niezainteresowana także przez Pana Boga, a Jezus ją wypatrzył. Myślę, że to patrzenie Boga na nas, patrzenie Boga na nas w naszych trudnościach, bólach, smutkach, ono jest także świadectwem nadziei. I właściwie kończąc już, bo nie chcę też jakoś się tutaj rozgadywać bardzo mocno, właśnie to jest to doświadczenie rekolekcji. I za to chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym uczestnikom, bo to jest dla mnie też jako dla kapłana takie doświadczenie z jednej strony niesamowicie pokorne, a z drugiej strony właśnie pełne jakiegoś światła, pełne jakiejś nadziei właśnie. A na koniec chciałbym sięgnąć do mojej chyba... Ksiądz Stefan mówił o ulubionych świętych, że wszyscy są ulubieni. Trudno mówić o ulubionych dokumentach Kościoła. Pewnie wszystkie powinny być dla księdza ulubione. Nie, natomiast bardzo lubię encyklikę Spe Salvi Ojca Świętego Benedykta XVI i tam we wprowadzeniu są fantastyczne słowa właśnie a propos nadziei, że nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości, teraźniejszość, nawet uciążliwą, można przeżywać i akceptować, jeśli ma się jakiś cel i jeśli tego celu możemy być pewni. Jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi. I myślę, że to jest takie też życzenie moje dla wszystkich. Szczególnie dla tych, którzy może są jeszcze w jakimś takim momencie swojego wdowieństwa bardzo trudnym, że są w cieniu tego krzyża, tego trudu, tego bólu, że ta droga życia się nie kończy, nie? Że Pan Bóg nam pomoże, Wam pomoże jakby ten wektor życia skierować troszkę w innym kierunku. Właśnie przez to, że my odchodząc od siebie, odchodząc od koncentracji na własnym bólu, na własnych przeżyciach, z całym szacunkiem dla nich jak najbardziej, ale jesteśmy ukierunkowani na to, co przed nami, na to, że jest ten trud drogi, jest cel, który usprawiedliwia, daje siłę, daje motyw do tego, żeby iść. I zawsze jest ten, który jest z nami, to znaczy kroczy z nami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni, ja was pokrzepię. To tyle. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich raz jeszcze. No szkoda, że trochę mnie to choróbsko zmogło, ale przynajmniej w ten sposób chciałem się włączyć żeby tutaj jakoś z Wami wspólnie przeżywać też ten temat i słuchać i kształcić się i formować i być też świadkiem dla innych. Także wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo, księże Jacku, chociaż z łóżka szpitalnego, ale...
Nie, jestem w seminarium.
Ach, już w seminarium, no to chwała Panu. Chwała Panu, dziękuję i za te rekolekcje, które przeżywaliśmy wspólnie 1,5 roku temu.
No ja dziękuję księdzu Jackowi też za ten telefon, bo to dla mnie naprawdę wielka niespodzianka, że się ksiądz włączył tą naszą audycję.
Słucham tutaj i wspieram od samego początku.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ksiądz Stefan coś chciał jeszcze powiedzieć?
Jestem zaskoczony, bo myślałem, że mam tylko znajomych na polonistyce rzeszowskiej, ale ksiądz Jacek widzę, co inny i niezawodny.
Z psychologii.
Dołożę się. No, psychologia i poloniści mają coś wspólnego ze sobą. Dołożę się do tego spojrzenia, bo rzeczywiście jest tak, że Pismo Święte jest pełne rozmaitych tekstów na temat tego, że Jezus spojrzał z miłością, obejmuje tym spojrzeniem całego człowieka, tylko dla Niego, wyłącznie dla Niego. I to spojrzenie nas stwarza w pewnym sensie. Tutaj ksiądz Jacek mówił o tym modelu psychologiczno-teologicznym, że czasami te modele są większe niż w ogóle kula ziemska, że po prostu mnożymy rozmaite byty zupełnie bez potrzeby, bo życie jest gdzie indziej. I ja tutaj przywołam wybitnego jezuitę, księdza Piotra Skargę. On mówi o tak zwanej metodzie bazyliszkowej. W skrócie to wygląda w ten sposób, że człowiek staje się tym, na co patrzy. Że wszystko wchodzi nam przez oko do serca. Czyli przyłóżmy to do naszych czasów współczesnych. Jeżeli patrzę na zło i na głupotę, to będzie ze mną coraz gorzej, że nikczemnieje. I później się nagle dziwimy, że pojawia się w człowieku niegodziwość. No jak on gapił się godzinami na głupotę, tak naprawdę na początku szukał rozrywki, nie? Że coś jest śmieszne. Dlaczego śmieszne? Bo głupie. A później już złe, pustka. No okazuje się, że można w ten sposób przeżywać życie, a właściwie marnować swoje życie. Nie tylko życie, marnować wieczność. Stajesz się tym, na co patrzysz. Dlatego my tak mocno podkreślamy przy okazji nauki o kontemplacji, że patrzysz na Jezusa, patrz na Jezusa. Czy masz lat 8, czy 18, czy 80, to patrz na Jezusa. Jak patrzysz na Jego krzyż, to topnieje w tobie lęk, to co nazywamy rozpaczą, bezsensem, bezcelowością życia. Ksiądz Jacek mówił właśnie o tym, że trzeba mieć cel. No, życie bezcelowe jest czymś fatalnym dla nas. Ja bym poszedł dalej nawet, jeżeli my nie mamy tego przymierza z Bogiem, że trzymamy się Go mocno, że jesteśmy wpatrzeni z zachwytem w Niego, że On jest dla nas oblubieńcem, dla Kościoła, ale też indywidualnie, dla mojej duszy. Jeżeli tego nie ma, to za chwilę jesteśmy wrzuceni w straszną otchłań. To jest otchłań bezdomności. To bezdomność serca jest czymś strasznym. Stąd tak myślę, jak są różne kolory wdowieństwa, jak na wszystko jest czas, jak u Koheleta, że człowiek, nie wiem, nagle przez jakiś czas płacze, a później nie wiadomo dlaczego staje i z dzielnością zaczyna iść do przodu. No, to są rozmaite rzeczy. Chyba nie wszystko tutaj w ogóle, no, nie można powiedzieć, że my dokonujemy tych wyborów, że my tutaj decydujemy. No to życie jest z jednej strony pasjonującą przygodą, z drugiej strony te różne oferty Pana Boga, Jego propozycje mogą być bardzo, bardzo zaskakujące. Wydaje mi się, że każda z osób, która dźwiga ten krzyż wdowieństwa, tak to nazwijmy, krzyż, który jest znakiem zbawienia, jest błogosławieństwem, to każda ma swoją osobną opowieść.
Tak.
Jeszcze bym dodał jedną rzecz, która mi zaczęła chodzić po głowie, mianowicie jest taki film Krzysztofa Kieślowskiego pod tytułem Niebieski. I w tym filmie cała fabuła to jest 2 godziny cierpienia, czyli kobieta traci w wypadku męża i przez 2 godziny przedstawione jest jej cierpienie. Nie podam nazwiska, ale jeden z krytyków filmowych, znawca kina, powiedział, cytuję, kto ma siłę i ochotę patrzeć przez 2 godziny na taki film o cierpieniu? No właśnie, to jest postawa, fatalna postawa współczesnego człowieka. On o cierpieniu będzie chciał rozmawiać 2 minuty, nie? Jeszcze to jest za długo. A tymczasem cierpienie i ból trwają. I moim zdaniem albo nas zniszczą, albo też to cierpienie destyluje się w prawdziwą miłość. To, co nazywamy właśnie podążaniem do Pana Boga, że nagle odkrywamy to, co jest prawdziwą głębią naszej ludzkiej natury.
Tak, dziękuję księdzu. Odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus, nasz Pan, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie i gorąco witam wszystkich w studiu, serdecznie i gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria, Józef z tej strony.
Witamy Panie Józefie.
Święto wszystkiego. Pozdrawiam też szczególnie księdza, który się łączy z Białogonu, bo niedaleko tych stron jestem. W każdym razie chodzi mi o taką rzecz. Swego czasu spotkałem się z misjonarzem, który był na misjach i u nas tu niedaleko zastępował księdza proboszcza. I rozmawialiśmy ten temat, że tam, gdzie był, mężczyznami rządziły kobiety i nie było mężczyzn. I mało tego, to właśnie takie kazanie tu wygłosił. Najwięcej tu jest młodych wdów, gdzie on tu był. Jakby słuchał mnie, to bardzo proszę się odezwać. I w każdym razie powiedział takie zdanie im: będziecie rządzić mężczyznami, to nie będziecie płakać nad małymi dziećmi, bo młodych wdów jest bardzo dużo w tym terenie tutaj. I w każdym razie mówi, załamuje się psychika u mężczyzn i ich serca schorują. Mało tego, to tu, gdzie właśnie rządzą kobiety, a nie mężczyzna, jak ma synów są, nie żenią się, rozwodzą się, bo mają niewyrobiony charakter i słabą psychikę. Tak podkreślił właśnie ten misjonarz. I czy zastanówmy się, czy jest dobre w ten sposób postępowanie na tyle milionów wdów, a tyle wdowców. Czy to nie mówi coś właśnie z Pismem Świętym? Czy to jest zgodne, żeby małżonka rządziła mężem? I właśnie pisane jest wyraźnie, że Pan Bóg stworzył najpierw mężczyznę, a ma szanować żonę.
No, nie bardzo rozumiem kontekst pana wypowiedzi, panie Józefie, ale no dziękuję za zabranie głosu.
Nie mogę się wtrącić, bo to święto panie... wszystkie tutaj się wypowiada. Pani Justyna na początku to wyjaśniła doskonale przy okazji tego snu, nie? Że te dwie osoby, które się kochają, to jakby jedna drugą wyprzedza z miłości. Mhm. A tutaj, że tych dwóch jest więcej niż wdowców, no przez wieki tak było. Były wojny, mężczyźni szli, ginęli, a te ginęli na polu chwały, śmiercią zaszczytną. W cudzysłowie teraz mówię o tych tragediach wojennych. Natomiast kobiety przez długie, długie lata zostawały same, bardzo często wychowując dzieci, pracując. Więc tutaj no, Biblia mówi bardzo wyraźnie o tym, że Bóg nas stworzył mężczyzną i kobietą. I człowiekiem jesteśmy dopiero w tej parze, nie? Sparowani.
Dziękuję księże Stefanie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich w studio, panią Lucynę też. Ja dzwonię z Rzeszowa.
Pani imię?
Grażyna.
Witamy panią Grażyną, słuchamy.
Tak, chciałam właśnie dać takie krótkie świadectwo i zaprosić i poradzić wdowym takim, wdowcom też, którzy nie mogą sobie poradzić z tą sytuacją, jaka ich zastała, taką praktyczną radę. Są właśnie rekolekcje, które prowadzi pani Lucynka i ksiądz, który dzwonił wcześniej. Ja dużo wcześniej chciałam zadzwonić, a miesiąc mnie ksiądz Jacek nie wyprzedził. No, właśnie chciałam powiedzieć, że ja też byłam na tych rekolekcjach, bardzo długo się na nie wybierałam i słyszałam o nich i nie chciałam jechać, bo się bałam, bo pomyślałam sobie, że tam będzie może takie rozgrzebywanie tych wszystkich ran, które już pomału u mnie zaczynały się goić. Ale taki zbieg okoliczności był, że postanowiłam sobie pojechać, bo były niedaleko nas. pomyślałam, że sobie najwyżej ucieknę, będzie mi tak strasznie smutno i trudno. Ale właśnie wręcz odwrotnie, na tych rekolekcjach była atmosfera tak wspaniała, tak pogodna i poznaliśmy dużo i wdów, i wdowców, które miały taką samą sytuację. Mogliśmy się zapoznać, mogliśmy wymienić swoje poglądy, swoje przeżycia, swoje uczucia, a poza tym bardzo dużo się dowiedzieli z takich rzeczy, o których ksiądz mówił, o których Lucynka mówiła teraz już, które nam rozjaśniło trochę w głowach naszych smutnych sercach i łatwiej było później, łatwiej zaczęło się żyć, a poza tym się bardzo dużo takich podobnych znajomości, takich nowych znajomości nawiązało. Do tej pory się spotykamy, czasem sobie nawzajem pomagamy. Ja byłam 3 lata temu, także to już chwilę, a te nasze nawet ze Szczecina czy dalszy jeszcze z Wrocławia byli ludzie i my dalej utrzymujemy stosunki przyjacielskie. Także jeśli ktoś ma problemy, nie może sobie poradzić tak po ludzku, prawda? To tak zachęcam do takich rekolekcji, tylko nie wiem, czym będą, bo to teraz taka jest właśnie sytuacja, że jest ta pandemia i te rekolekcje się nie odbywają. Także to trochę trudno, bo tak jednak wspólnota jest bardzo ważną rzeczą. I tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za tą audycję.
Również pozdrawiamy Pani Grażyno.
Że się odbyła. I będziemy się modlić o to, żeby pandemia minęła, żeby można było pojechać na takie rekolekcje. Naprawdę, kogo spotkam, mówię, jedźcie na takie rekolekcje. Naprawdę, one dużo pomogą. I za to wszystko. Tak. Chwała Panu. Szczęść Boże, żegnam wszystkich bardzo serdecznie.
Grażynko, dziękuję za ten telefon. Dziękuję za twoje świadectwo. Jeśli tylko będą, jeśli ustąpi pandemia i będą możliwe rekolekcje, to już cię zapisuję.
Tak, bardzo proszę.
No jest ta potrzeba wspólnoty. Jest to takie umocnienie dla tych osób, które przyjeżdżają. Widzimy, że nie jesteśmy same, że są inne osoby, które mają czasem większe problemy.
Nieraz większe od nas, a nam się wydaje, że my tacy biedni. Ale jeszcze jedno powiem. Ja dużo jeżdżę na rekolekcje różne, bo też należy do domowego kościoła, ale moje też świadectwo jest takie, że na żadnych rekolekcjach się tyle nie opłakałam i ośmiałam, ucieszyłam, tyle radości było i tyle smutku, że to wszystko tak się zazębiało jedno za drugim, że to tak zniwelowało to wszystko i tak naprawdę do domu się już jechało radosny. Jak ty wspomniałam, jak wszyscy przyjechali pierwszy dzień, to wszyscy tacy smutni, tacy naprawdę, no tak po ludzku mówiąc, zdołowani, a wyjeżdżali naprawdę radośni. I za to wszystko chwała Panu. Bardzo się cieszę na te rekolekcje i życzę każdym wdowcom i wdowym, żeby chętnie pojechali.
Dziękuję bardzo. Drodzy radiosłuchacze, chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Radio Maryja, 23 właśnie minęła. W audycji dla małżonków i rodziców kilka informacji. Jak już było wspomniane o rekolekcjach dla wdów i wdowców, które nie mogą się odbywać ze względu na pandemię, ja zawsze zapraszamy na rekolekcje spotkania małżeńskie, które w kolejny weekend, 4-6 grudnia, organizuje ośrodek częstochowski, łódzki, warszawski i wrocławski. Także to proszę zobaczyć na stronie internetowej, łatwo znaleźć spotkania małżeńskie pisane razem.pl i tam są wszystkie szczegóły, no bo po prostu trzeba telefonicznie porozmawiać, czy te rekolekcje się odbędą, czy nie, bo po prostu w ramach wszelkich obostrzeń musi być ten reżim sanitarny zachowany, więc nie można przyjąć tylu małżeń, co się zawsze przyjmowało, i czy dane rekolekcje się odbędą, trzeba po prostu to sprawdzić. Chciałem zaprosić na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 1 grudnia. Bardzo ciekawa będzie audycja Mama córce, kobieta kobietce. Jak tyle teraz jest różnych pomysłów na to, żeby, jak to się mówi, uświadamiać, prawda, dzieci, młodzież. Nikt tego nie zrobi lepiej jak rodzice, a w pewnych właśnie kwestiach ojciec synowi, czy właśnie mama córce przekazuje. Jak to zrobić na różnych etapach, że tak powiem, życia dziecka, powiedzą nasi goście, którzy opracowali taki właśnie projekt o tej nazwie Mama córce, kobieta kobietce. 8 grudnia. Dlaczego warto zaufać Maryi? Także święto Matki Bożej, będziemy dawać świadectwo, dlaczego warto zaufać Maryi. Iwona Niedbalska, doradca życia rodzinnego i lekarz-pediatra zarazem, zresztą wielokrotny nasz gość, będzie prelegentem. 15 grudnia, fenomen kulturowy polskiego adwentu. No bo faktycznie w Polsce to jednak inaczej się obchodzi i adwent, i święta niż na całym świecie. Aldona Plucińska, etnograf, przedstawi temat. No i tuż przed Bożym Narodzeniem, 22 grudnia, całą rodziną świętujemy Boże Narodzenie. Alicja i Piotr Kuropkowie, też zaangażowani w domowym kościele. Tak się jakoś składa, że jak dzwonię do tych moich ludzi, których skądinąd nie znam, tylko po artykułach czy skądinąd dostaję wiadomość, że może warto zaprosić, okazuje się domowy kościół. Więc jednak wspólnoty dają nam więcej odwagi, żeby wychodzić z dobrą nowiną i z nadzieją do innych ludzi, by dawać również tym nadzieję, którzy tą nadzieję stracili i już jej nie mają. Wracamy do naszego tematu. Wdowieństwo trudem, ale i świadectwem nadziei. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
O szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówi Basia z Rumi.
Witamy Panią Basiu.
Ja serdecznie dziękuję za tą audycję. Czekałam na nią ponad rok. Zostałam wdową, mimo że wierzyłam w to, że ja pierwsza pójdę. Ale Pan Bóg dał mi takie doświadczenie, którego musiałam sprostać przez rok. Borykałam się z nieufnością, ze wszystkim, ale Pan Jezus był ze mną i nigdy nie czułam samotności. Mam wielki dom, mieszkam sama, wszyscy się dziwią, jak ja mogę być w takim domu sam. No i chodzi o to, że Pan Jezus, ta Jego obecność, to zrozumienie i to czytanie Pisma Świętego. Pan Jezus rozmawia ze mną przez Pismo Święte i w Piśmie Świętym o wdowych mówi, to Pismo Święte, to Słowo Boże mówi o wdowych z wielkim szacunkiem. W dawnych czasach zostawiano kłosy dla wdów, dla sierot. A co się u nas w tej chwili dzieje w naszym społeczeństwie? Święty Paweł uważa, że powinniśmy być sami, bo to najlepsza sytuacja jest, jeśli już opuści nas ten współmałżonek. Ale chodzi o to, że opuszczają nas też możliwości istnienia. Jeżeli się się nasze społeczeństwo nie obudzi i nie zrozumie, że te 3 miliony tych osób samotnych zaczyna żyć w nędzy, zaczynają żyć w ubóstwie i nie ma tych kłosów, tak, tylko jak oboje pracują całe życie, wyrzekają się wielu wspólnych rzeczy, a potem na koniec wspólna emerytura, a tu 80% dla wdowy tylko. Ja uważam, że jest nas tyle kobiet. Powinniśmy i o to prosić, żeby jakaś sprawiedliwość dla nas zaistniała, bo to najczęściej wdowy są starsze, już nie są samodzielne. A Pismo Święte też mówi, żebyśmy nie oczekiwali od dzieci, sami dawali siebie do końca samodzielność. No nic, to tyle. A w ogóle serdecznie dziękuję za tą duchową ucztę. No, naprawdę, dla mnie to jest taki dar, to Radio Maryja, a poza tym wy, którzy całym sercem dajecie nam nadzieję na wspólne bywanie w niebie. No, z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, Pani Basiu, bez nadziei żyć się nie da. Dlatego Radio Maryja głosi dobrą nowinę, daje nadzieję. Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Małopolski, a tak naprawdę to z Pasierbca, na którym też miałam szczęście, że były rekolekcje dla wdów. Pozdrawiam księdza Jacka, pozdrawiam Lucynkę i pozdrawiam pana Leszka i księdza, który też prowadził, nie pamiętam już w tej chwili imiona.
Ksiądz Stefan, który jest naszym gościem obecnie.
Tak, no właśnie, księdza gościa. Cieszę się, że się dodzwoniłam, chociaż trudno się dodzwonić. Ja chciałam powiedzieć, dużo tu już było powiedziane, ale ja chciałam na przykład powiedzieć też o swoim wdowieństwie. Jestem od 6 lat wdową i tam na początku chyba Lucynka mówiła, że trzeba przeżyć żałobę. I zgadzam się, trzeba ją przeżyć, ale trzeba też skorzystać z pomocy innych w tym przeżyciu. I ja miałam takie szczęście, że syn, który pracował wtedy w Tyrolu, przyjechał, nawet był, to Pan Bóg tak dał, bo ja sami tu mieszkaliśmy i on przyjechał na urlop, miał jeszcze 2 dni i w tym czasie mąż zmarł. I po pogrzebie powiedział mi tak, no to przygotuj sobie rzeczy i jedziesz ze mną. Ja mówię, jak to jadę z tobą? No po prostu jedziesz ze mną. No i to było takie stanowcze, że ja właściwie sobie pomyślałam, no dobrze, no może i pojadę właściwie, nie mam tu już przy kim być. I pojechałam. I to uważam, że taki tam byłam 2 tygodnie. Taki piękny i błogosławiony czas, bo byłam z synem. On też tam sam mieszkał. Więc tak jakoś wspieraliśmy się razem i zwiedzaliśmy też te piękne góry. I po prostu no, ta żałoba, ten początek żałoby był taki spokojny, taki, no taki bym powiedziała, taki łagodny. Taki przeżyty z pomocą, właśnie z pomocą tego syna, z pomocą tych pięknych gór, które mi zostały. No i wróciłam potem przed wszystkimi świętymi i już tak spokojniej to przyjmiełam i tak mi to bardzo pomogło. Natomiast co teraz mi pomaga? Tu było dużo o wdowach konsekrowanych i tak dalej. My byliśmy w kościele domowym ponad 30 lat i ja w tym kościele domowym zostałam i Bogu za to dziękuję. Zresztą powiedziałam od razu, że tu nie dam się wyrzucić, bo mogę zostać, bo taka jest zasada, że jak się odchodzi jedno z małżonków, drugi jak chce, może zostać, nie chce, może odejść, to już jego wybór. I Bogu za to dziękuję. Ja teraz jestem związana z tą wspólnotą, z której bardzo dużo czerpię. Raz czerpię ze wspólnych spotkań i wspólnej formacji, która jest właśnie to Słowo Boże, namiot spotkania i ta codzienna Eucharystia, w miarę codzienna, no teraz jest różnie, nie zawsze się dało pójść. I to jest taka moc, o której tu już było dużo mówione, Ktoś tam powiedział, że trzeba się za współmałżonka modlić. No ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś się nie modlił za współmałżonka. To jest takie po prostu naturalne, że nawet może się o tym nie mówi. No, w każdej mszy świętej staram się go polecać. I też modlę, i też proszę jego o modlitwę. Wychodzę, mam tu zdjęcie i mówię, no to tam pamiętaj o mnie, wstawiaj się za mną i tak po prostu do niego mówię. Rekolekcje. No właśnie, rekolekcje to jest coś wspaniałego, co żeśmy tu przeżywali chyba już przez 3 razy. I też tak jak tam jedna pani mówiła, było dużo płaczu i dużo radości. Ja tu pamiętam dużo radości na końcu w tych rekolekcjach. I to była taka naturalna radość. To nie było jakieś sztuczne, nikt nikomu nie kazał się śmiać i cieszyć. Po prostu czuliśmy to zjednoczenie z Bogiem, który nam dawał wszystkim radość i też zjednoczenie ze sobą w tej służbie. Dlatego ja polecam wszystkim wdowom i wdowcom, i nie tylko, innym też, wspólnoty. Teraz będąc samotnymi nie możemy, że tak powiem, wstępować do kościoła domowego, bo on jest dla małżeństw, ale są inne wspólnoty. Jest Odnowa w Duchu Świętym, jest Ruch Światło Życie, jest Neokatechumenat. Te wspólnoty trzeba poszukać. W internecie można znaleźć. Oni prowadzą rekolekcje też. Online takie widziałam, są rekolekcje. Chyba jezuici widziałam, że prowadzą. Profetów. Odnowa w Duchu Świętym. Więc nawet takie rekolekcje online można znaleźć i uczestniczyć w nich. Teraz w Adwencie na pewno takich rekolekcji przez internet będzie dużo. A to bardzo pomaga, bo człowiek się umacnia, bo człowiek zbliża się do tego Pana Jezusa. Na różnym etapie czasem jesteśmy w tym wdowieństwie i jedni są bliżej Pana Boga, drudzy są dalej. Co nie znaczy, że ci, co są bliżej, są zawsze lepsi, bo raz jest człowiek w górze, raz w dole. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. I wszyscy musimy ciągle tego Pana Boga szukać i poznawać i się wciąż
tak jest, Pani
odnawiać.
Anna.
Dlatego tak. Ja polecam wspólnotę, no i rekolekcje, jak oczywiście da Pan Bóg, ufajmy, że da. Najlepsze są wyjazdowe, ale póki ich nie ma, to te takie online są też bardzo dobre. Dziękuję, tak. Pozdrawiam serdecznie i szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, Pani Anno. Chciałem powiedzieć, że Domowy Kościół jako gałąź rodziny na Ruchu Światło Życie jest dla małżeństw, ale jeżeli należeliśmy do kręgu i jedno z małżonków umarło, nadal możemy w tym kręgu być. Gorzej, jak się okazało, że w kręgu, do którego ja należeliśmy, było aż 3 osoby owdowiałe. Także ten krąg no, oczywiście nie mógł istnieć i dlatego z kolegą, z kolejnym wdowcem uruchomiliśmy w Toruniu, już 2 rok działa krąg wdów i wdowców Domowego Kościoła. Powiadomiliśmy parę diecezjalną, krajową o tym. Także mamy też zobowiązania, troszkę niektóre zmodyfikowane ze względu na brak małżonka, ale dalej się formujemy w tej duchowości Domowego Kościoła. Choć jeszcze to oficjalnie, że tak powiem, nie jest wdrożone, to są próby nasze, bo uważamy, że też powinniśmy nadal być w tym domowym kościele, nie rezygnować z tej części duchowości małżeńskiej, którą możemy nadal praktykować. Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Clayton z Warszawy. Ja tak właśnie słucham was od niedawna i poruszył mnie bardzo ten telefon pani, która przed chwileczką dzwoniła, mówiąc, że jest taka samotna i mieszka w dużym domu. Jakoś tak pomyślałem, że skoro tych osób, które pozostają we wdowieństwie, w samotności jest tak dużo, z drugiej strony jakoś bardzo wiele osób z mojego kręgu boryka się z ogromnymi problemami mieszkaniowymi. Czasami też w mojej parafii, w kościele parafialnym ogłaszane są nawet informacje o tym, że ktoś potrzebuje takiego miejsca do zaczepienia. Być może jest to decyzja bardzo trudna, bo oczywiście wprowadzić kogoś z zewnątrz w swoje życie, w swoją prywatność, to jest no, wiąże się z wieloma niedogodnościami, ale może jakoś tak warto rzeczywiście pomyśleć. Z jednej strony, no, być może pomogłoby się bardzo takim osobom, a z drugiej taka samotna osoba zyskałaby bratnie duszę, kogoś, kto mógłby się opiekować. Ja myślę, że oczywiście jest trudno tak od razu trafić, ale duszpasterze nasi, no, jestem przekonany, że mają kontakty do takich osób. Ja akurat jestem z Warszawy i przez przypadek parę tygodni temu właśnie otarłem się o taką sytuację, gdzie małżeństwo młode z Ukrainy z małym dzieckiem gnieździ się w malutkim mieszkanku i no właśnie, to może nie będę zabierał więcej czasu, ale tak może warto jest jakoś spojrzeć na ten problem jak z drugiej strony, tak? Że można jeszcze właśnie na ten ostatni kawałek życia tu ziemskiego coś ofiarować i jednocześnie zyskując właśnie jakby tą zamieniając tą samotność na jakieś dzielenie. Mhm. Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem i
z Panem Bogiem, Panie Kajetanie.
Dziękuję bardzo.
Nasi goście może by chcieli coś powiedzieć, co prawda telefony dzwonią, ale goście też są, prosimy bardzo. Ksiądz Stefan, tak?
Z tymi problemami mieszkaniowymi, tak, słucham tej wypowiedzi, wyobrażam sobie całkiem hipotetycznie kogoś, kto ma ponad 300 znajomych i codziennie odwiedza kogoś innego i nocuje ciągle w nowym domu i tak jakby podróżuje. Wcale to nie jest takie niedorzeczne. Tak mówię o tym, ponieważ jakiś czas temu czytałem dziennik Juliana Greena i on opisuje historię bodaj z Paryża, kiedy w straszliwej biedzie jest Salvator Dali. Słynny, surrealistyczny malarz jest w biedzie takiej po prostu, że za chwilę umrze z głodu. Co robią jego przyjaciele? Gromadzą się, rozmawiają o tym, współczują mu, pocieszają go, a kiedy wychodzi, to tworzą, tam jest bodaj klub Zodiaku, ale to jest oczywiście żart, bo celem tego stowarzyszenia, wcale nie takiego znowu tajnego, jest to, że w 12 osób, tak jak 12 apostołów, umawiają się, że każdy z tej dwunastki kupi od Dalego obraz. I Green jest szczęśliwy, mówi, wylosowałem styczeń. Czyli kupuje obraz od Dalego, tak naprawdę daje mu pieniądze, żeby on przez ten miesiąc nie umarł z głodu. Czyli taka grupa przyjaciół, która wspiera tego człowieka, no on za chwilę jest super bogaty, wyjeżdża do Stanów, jest to niesłychane odwrócenie karty losu. Natomiast rzeczywiście tutaj było kilka takich głosów, że tworzyć należy przestrzeń takiego życia, że ludzie sobie pomagają w rozmaitych sprawach, że istnieje przyjaźń, życzliwość, że ta rodzina trwa, nawet jeśli nie jest ona złączona więzami krwi.
Mm-hmm. Dziękuję bardzo, księże. Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tutaj Kazimiera, z Pszczółek.
No
ja jestem wdową 17 lat, ale to jak tylko mąż umarł, to od razu się pogodziłam z tym, bo mówię, no Pan Bóg tak chciał i nas rozłączył. Było piękne nasze małżeństwo. Żyliśmy 42 lata z sobą. Mamy 7 dzieci, no w tej chwili już mamy 14, bo każdy ma swoją żonę, męża, nie? No i tego. No i mam 24 wnuków i mam jeszcze 25 już prawnuków. No i jestem bardzo szczęśliwa.
Gratuluję.
Od razu oddałam się, mówię tak, teraz to tylko jestem ja, Pan Jezus i mój mąż, i Maryja. On mój oblubieniec jest. No i i to mi tak dodawało siły, chodziłam sobie do kościoła codziennie, no i tego. Także i należę do grup, do rycerstwa i do żywego różańca. No i tego. Należy w ogóle Maranata. Niedawno, 2 lata temu założyliśmy grupę Maranata. No i się udzielam. I wtedy to jest takie życie, jest inne. No bo jest inne, bo jest ta tęsknota. Ale ja z mężem rozmawiam. On mi pomaga. On, jak go poproszę, to on mi pomaga. No i tego. I przede wszystkim mam bardzo dobrych dzieci, bo i do Rzymu mnie zabrali na pielgrzymkę, opłacili mnie. Na pielgrzymkę jeżdżę, na pielgrzymki teraz jeździłam. I gdego, bo jeszcze, no już będę miała też, mam 78 lat, 9 lat. No ale jeszcze Pan Bóg mi daje zdrowie i jestem bardzo wdzięczna. Jestem szczęśliwą. Bezbudową. Bo mam wnuki, mam, wszędzie mnie zapraszają, wszędzie jeżdżę i mamy, nie mam czasu. I przede wszystkim tutaj mam takie, Jezus, mówię do Ciebie. To jest piękna książka na każdy dzień. I tam później Pisma Święte, to ja całe urywki czytam Pisma Święte. I modlitwę, no jak zwykłe, także. No i słucham Was, kochani. Radio Maryja, Wy jesteście moją taką podporą, takim wszystkim. No i Bóg zapłać za to wszystko i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Kazimiero. To już chyba będzie ostatni telefon, także oddam głos najpierw Pani Lucynie Kojder.
Teraz? Czy tak, czekamy tak, jeszcze tak, na tak, telefon?
Tak, tak.
Ja tak chciałabym jeszcze powiedzieć kilka zdań do mężczyzn, do wdowców.
Tak.
Bo może są rozczarowani tym, że tu w tej naszej pierwszej części audycji przywoływane były same postaci kobiece, same wdowy z Biblii, ze Starego czy z Nowego Testamentu. Musimy pamiętać, że w innych czasach zupełnie inny był status społeczny mężczyzny, który stracił żonę, niż kobiety wdowy. Jednak to wszystko, co mówiliśmy, co mówimy o wdowieństwie, odnosi się również i do mężczyzn. Tak starałam się znaleźć jakiś męski wzorzec w Piśmie Świętym. I jest to bardzo trudne, ponieważ no nie ma, praktycznie nie ma takiej postaci jasno ukazanej. Pewne legendy czy protoewangelie mówią, że święty Józef prawdopodobnie był wdowcem, no ale nie ma na to żadnego potwierdzenia w Piśmie Świętym. Natomiast można przypuszczenia takie wysnuć, że święty Piotr mógł być wdowcem. Jest wspomniana w Ewangelii teściowa, natomiast nie ma nigdzie mowy o żonie. Został powołany przez Jezusa, a Jezus na pewno nie rozbijałby małżeństwa, nie kazałby się rozpaść małżonkom. Więc być może, że tu akurat święty Piotr może być jakimś wzorem dla mężczyzn. Ten, który poszedł za Jezusem. Miał swoje zloty i upadki, ale jednak był powołany do wielkich rzeczy. Także panowie, też możecie mieć nadzieję, że jeszcze coś wielkiego, coś ważnego może wydarzyć się w waszym życiu, że jeszcze nie jedno możecie dokonać. No nie wiem, czy te moje wywody, czy ksiądz się zgodzi z tym, że rzeczywiście święty Piotr mógłby być takim wzorcem dla panów wdowców.
Dziękuję, Lucyno. Księże?
Sam nie wiem, ja jestem fanem świętego Jana, czyli tego umiłowanego ucznia, szczególnie dlatego, że on stoi na Golgocie między sercem Jezusa a sercem Maryi. I ten gest taki przytulenia się do krzyża, i jest to mistyka i te pisma janowe, Ewangelia, ta rozmowa Piotra też nad jeziorem Genezaret z Jezusem, czy Ty mnie miłujesz, Panie, to wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. To są rzeczy niesamowite. Ja bym mógł, czy chciałbym zamknąć to znowu Anną Kamieńską, bo w ogóle miałem taki plan na to spotkanie, że dużo będę mówił o Annie Kamieńskiej, a wcale nic nie mówiłem o Annie Kamieńskiej, ale trudno. Wiersz jest bardzo krótki, przepiękny i poetka pisze, a to okazuje się, że przemawia, no właśnie, może zmarły Jan, w sensie jej męża. To taki rodzaj jakiegoś przedziwnego epitafium. Urodziłem się i umarłem, więcej nie pamiętam. Jakaś, jakby wyznanie grzechów. Jakaś rzeka zielona, drzewo zielone, oczy zielone i oto tyle krzyku, tyle płaczu, oto. Powiem tak, różne są etapy w naszym życiu. Myślę, że zawsze jest taki etap rozdrapywania ran, jest czas leczenia ran. Pytanie, kto jest lekarzem? Kto leczy moje rany? Kto mnie dotyka? Tym lekarzem i lekarstwem jest Chrystus. To lekarstwo to oczywiście Eucharystia. Ja tak myślę, jak ludzie razem w małżeństwie, rodzinnie chodzili na mszę świętą, to później dalej są na tej mszy świętej. Jak razem siadali przy stole, żeby dzielić się chlebem, to nie tylko łza jakby jest uroniona podczas wieczoru wigilijnego. Zawsze smak tego chleba jest jakby wspólnym doznaniem. Bo to jest tak, jakby te dwa serca się spaliły w jedno, a ono było w sercu Chrystusa, to wtedy nie musimy się lękać i wtedy to życie jest z takim optymizmem, jak tutaj nasza słuchaczka mówiła, że ta radość wiary, ta głęboka nadzieja, to, że Chrystus dla nas zmartwychwstał, to jest właściwa droga dla każdego z nas.
Dziękuję bardzo, księże. Takie osobiste moje doświadczenie, tak jak mówił ksiądz, że jak małżonkowie razem się modlą, razem chodzą do kościoła, u nas też tak było, 49 lat ostatecznie małżeństwa przeżyliśmy. Teraz jak chodzę na mszę świętą, o wiele częściej staram się codziennie, no nie w czasie choroby oczywiście, to na Ojcze Nas zawsze z żoną tak dyskretnie braliśmy się za ręce, bo on jest naszym ojcem. Z nim zawarliśmy przymierze małżeńskie. On nam błogosławi. Teraz żona jest już tam wyżej, w niebie, ale ja rękę wystawiam na bok, kładę na pulpicie ławki obok, trzymając ją tak wirtualnie za rękę, bo wiem, że podczas mszy świętej, podczas przeistoczenia całe niebo się otwiera. No i w ramach świętych obcowania nie jest wykluczone, że Pan Bóg też dozwoli, że i moja ukochana też tutaj może się znajdować. Także chyba to nie jest żaden błąd. Jeżeli właśnie takie przybliżenie jej osoby właśnie czy na mszy świętej, czy podczas modlitwy, choćby przed jedzeniem, po jedzeniu, gdzie spojrzę na jej zdjęcie, z uśmiechem. Bo jak jestem sam w domu, to do kogo mam się uśmiechać? A jak spojrzę na nią, właśnie razem się modliliśmy, no to wraca wszystko, ta nasza wspólna droga do Boga. Co ksiądz na to?
Ja myślę, że to nie jest wirtualne, tylko duchowe, ale... No, nic nie dodam, dlatego że to jest piękne i głębokie i to jest chyba jedyny sposób na to, żeby ta wiara była prawdziwą wiarą, że ona nie jest tylko dla mnie, albo tylko na chwilę, albo tylko na pokaz. Nie. Dla nas jakby ta granica śmierci nie istnieje. Pierwsi chrześcijanie szli na męczeńską śmierć z radością, czasami rodzinami. Był wspominany wczoraj jezuita meksykański, który przeżył 36 lat, czyli Miguel Pro Juarez. Jak strzelano do niego, to wyciągnął dłonie, rozłożył te ręce na znak krzyża, trzymał krucyfiks, różaniec i krzyczał Viva Cristo Rey. Razem idziemy przez życie i razem jesteśmy w wieczności. Jakby nie musimy się tego lękać ani wstydzić wobec świata. Więc ja uważam, że trzeba o tym głośno mówić i też chciałem w imieniu chyba słuchaczy podziękować, że Radio Maryja jest taką przestrzenią, w której te 3 miliony ludzi czują się jak u siebie. Że tutaj się wspólnie można modlić, można mówić o takich sprawach, które są trudne, ale też są dla nas takim wielkim znakiem nadziei, nawiązując do tytułu audycji.
Tak, znaczy również 3 miliony wdów i wdowców. No bo nie tylko wdowy i wdowcy słuchają Radia Maryja.
Nawet kapłani czasem słuchają.
Żeby ksiądz wiedział. Tak. I z seminariów, i profesorowie. Zresztą ksiądz też jest profesorem.
Ksiądz Jacek jest ojcem duchownym seminarium rzeszowskim.
Tak, który dzwonił do nas. Dobrze, dziękuję bardzo naszym gościom, dziękuję za słuchaczom za współtworzenie tej audycji, za wszystkie telefony. Dziękuję naszym gościom, księdzu, doktorowi habilitowanemu teologii Stefanowi Radziszewskiemu, który jest proboszczem od niedawna w parafii Kielce Białogon. Serdeczne dzięki, księże.
Tak, od 8 listopada.
No, początki w nowej parafii. Bardzo księdzu dziękuję. Dziękuję panie Lucynie Kojder za jej zaangażowanie właśnie w tą dziedzinę formacyjną, właśnie w postaci rekolekcji. Serdeczne dzięki, Lucynie.
No ja się przyznam, że to moje zaangażowanie w tematy wdowieńskie to wynika z mojego doświadczenia, ponieważ sama od 6 lat jestem wdową. I tak na koniec jeszcze chciałam przypomnieć to jedno zdanie, które jest tak ważne. Dla tych, którzy w tym trudzie nie potrafią odnaleźć nadziei. Jeśli Bóg coś daje, to znaczy, że jesteś w stanie to przyjąć, unieść i zrealizować. I tym optymistycznym zdaniem żegnam się ze słuchaczami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Również żegnamy wszystkich. Zapraszam na kolejny wtorek. Ksiądz Stefan jeszcze z nami zostaje, bo będzie przewodniczył modlitwie na zakończenie dnia komplecie.
Jest miarą człowieka, czy tylko słowa, a może wygląd, czy dobre stanowisko. Tam, gdzie skarb twego serca, tam będzie dusza. Najlepszą lokatą są dobre uczynki. Każdy ma szansę, by zrobić coś dobrego. Masz tak wiele, wiele dni i wiele nocy. Więc warto pomagać, dopóki serce bije. Nie zapominając o cierpiących. Dziś jest ta chwila, by zrobić coś dobrego. Nigdy, nigdy nie wiesz, co przyniesie jutro. Więc warto pomagać, dopóki serce bije. Nie zapominając o cierpiących.
Maski, maski przeróżne i ciągły pośpiech. Przyziemne troski, zamknięte oczy. Nie narzekaj na pustkę, na bezsens życia. Lecz otwórz serce i spójrz do
Zapominając o
życie, żyjąc tylko dla siebie, zamykając swe oczy na cierpiących koło. Dzisiaj jesteś na szczycie, jutro prosisz o pomoc, więc korzystaj z szansy i nie marnuj czasu.
Podaje informację o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin, hymn Chryste Tyś dniem pełnym blasku z drugiego tygodnia w tomie czwartym na stronie 971, w wydaniu skróconym na stronie 1167, psalmodia czytania z wtorku, tom czwarty strona 983, wydanie skrócone strona 1179, antyfona końcowa Witaj niebios królowo.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia. W tym czasie, w tygodniu Chrystusa Króla, w jaki sposób codziennie od nowa pamiętam o tym, że On jest moim Królem. Jak odpowiadam na prośbę z modlitwy Pańskiej. Przyjdź Królestwo Twoje. Ile czasu poświęcam na modlitwę? Czy stać mnie na wytrwałość owej wdowy, która stuka i stuka i nie ustaje? Co z moją odwagą, czy staję w obronie wiary w sobie i wokół siebie? W jaki sposób wreszcie swoje krzyże ofiarowuję Chrystusowi? Mój ból, cierpienie, samotność, chorobę, starość, upokorzenia, mając otwarte oczy na Golgotę, patrząc na krzyż Chrystusa. Jak wyglądają moje przygotowania do Adwentu, moje postanowienia osobiste, rodzinne, jako proboszcza parafii? Maranata, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Przeprośmy Pana Jezusa za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje w błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj niebios Królowo, witaj Pani Aniołów, witaj Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. Dziękuję, drodzy radiosłuchacze, za wspólną modlitwę. Raz jeszcze dziękuję za wszystkie telefony. Dziękuję naszemu gościowi, księdzu Stefanowi Radziszewskiemu, proboszczowi z parafii Kielce Białogon. Dziękuję serdecznie, księże.
Tak, to parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziękuję również Pani Katarzynie za realizację audycji. 23:45 właśnie minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.